Gość Radia 5.
31 maja był pan na sesji Rady Miasta Ełku, gdzie radni oficjalnie nadali nazwę i od tego dnia mamy Rondo Ełckich Kolejarzy. Można powiedzieć, że pan ich reprezentował. Jakie emocje towarzyszyły panu w tym momencie?
Także wkład pracy kolejarzy został doceniony. Właśnie na tej sesji, właśnie dobrze, że tak się stało, że my jako kolejarze zostaliśmy docenieni. Nasza rola może, po prostu może nie tyle rola, a właśnie my byliśmy pierwszymi osadnikami jako kolejarze, którzy przybyli właśnie na te ziemie ełckie. To byli kolejarze właśnie, którzy przybyli z Warszawy, Suwałk i tu jak gdyby rozpoczynało się nasze życie powojenne.
Bo mamy jubileusz, 600-lecie miasta. Właśnie, czy można sobie w ogóle wyobrazić historię miasta bez kolei i kolejarzy? No tak jak pan powiedział, tu kolejarze, którzy przybyli do tego miasta po 1945 roku, mieli olbrzymi wkład w uruchomienie połączeń, w odbudowę tego miasta, ale nie tylko, bo proszę przytoczyć kilka mniej znanych faktów o wkładzie ełckich kolejarzy w rozwój miasta. Ja wiem, że mieli wkład w stworzenie i działanie klubu sportowego, dom dziecka, ale pan wie znacznie więcej. Proszę przytoczyć naszym słuchaczom właśnie kilka mniej znanych faktów o tym, jak ełccy kolejarze rozwijali miasto po wojnie.
Czyli tak, pierwszy klub sportowy właśnie Mazur, sekcja piłki nożnej i boksu. Ze składek społecznych wszystkich służb w czynie społecznym został wybudowany Dom Kultury Kolejarza, gdzie było właśnie spotkanie młodzieży z całego miasta. Kolejarze byli założycielami pierwszych ogródków działkowych. Do dnia dzisiejszego oficjalnie, bynajmniej na bramie ogródków działkowych jest ten napis. Powstało właśnie jedno z największych kół krwiodawstwa, które właśnie skupiało bardzo dużą ilość pracowników kolejowych.
Ale tutaj można powiedzieć, że Ełcka Kolej to również takie no, mniej znane, ale promocja miasta przez to, że pokazywana była w filmach, w wielu filmach.
Tak, także
ja wiem na pewno, że w filmie Karate po polsku pociąg, gdzie główni bohaterowie czekają na żonę jednego z nich, to chyba Stare Juchy.
Tak, to właśnie w Starych Juchach dzięki pani wójt Danucie Kaweckiej właśnie tam została ustawiona lokomotywa OL-49, gdzie inicjatorem tego ustawienia lokomotywy, bo on oczywiście była taka trudność logistyczna, żeby lokomotywę z toru normalnego, jezdnego przestawić na tor postojowy. I tu właśnie duży udział pana naczelnika lokomotowi Powichrowskiego w Białymstoku oraz naszego instruktora maszynisty Stanisława Kalinowskiego, który do tego się przyczynił. Tak jak właśnie przedmówca, pan dopowiedział, że w Ełku nagrano wiele filmów. Ełska właśnie lokomotywa OL-49-3 brała udział w filmie Siedlisko. Tak, to ełskie perony były świadkiem nagrywania filmu biograficznego byłego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczarowskiego. Ełska drezyna właśnie brała udział w filmie Stanisława Tyma Ryś. No i wiele innych rzeczy, które właśnie wydarzyło się. Między innymi też nasza lokomotywa ełcka brała udział, jako biała lokomotywa, która właśnie był przystanek Olecko. Przez wiele lat właśnie uczestniczyliśmy w tych wszystkich organizowanych imprezach, można powiedzieć, tak najkrócej. Tak.
A jak pan trafił na Ełcką Kolej? Jak pan tu trafił? Jak te czasy wspomina? I dlaczego właśnie kolej? Czy pan w dzieciństwie fascynował się jazdą pociągami? Chciał pan prowadzić parowóz? Czy też bardziej interesowała pana ta cała logistyka, żeby zgrać ruch pociągów tak, aby wszystko, mówiąc kolokwialnie, grało w rozkładzie jazdy? Jak to było?
To znaczy moje spotkanie z koleją było takie, że po ukończeniu szkoły naszej mechanicznej, zespołu szkół mechanicznych w Ełku, mieszczącej się tu przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, chciałem dalej nabywać wiedzę, może inaczej, uczyć się. I potrzebowałem trafić do szkoły, do technikum. I się okazuje, że chcąc uczyć się w latach właśnie 75, to nie była taka prosta sprawa. Dlatego, że jeśli ktoś chciał skorzystać ze szkoły zaocznej albo wieczorowej, musiał po prostu mieć skierowanie zakładu pracy, który zostanie skieruje. Ma taką potrzebę. I odwiedziłem bardzo dużo zakładów. Między innymi słynne te nasze A26, czyli nasze te FSO. I dopiero tam, jak dowiedziałem się od kadrowca, że muszę rok przepracować i dopiero rozpatrzy się taki wniosek. Natomiast mnie to nie urządzało, można powiedzieć. Nie dawało takiej satysfakcji. Chciałem bezpośrednio po ukończeniu szkoły właśnie iść do, oczywiście pracując, i dalej kontynuować naukę. I gdy udałem się do lokomotywowni, właśnie pierwszej klasy w Ełku, po rozmowie z panem naczelnikiem, jako kierownikiem jednostki organizacyjnej, zadałem też mu też te same pytanie, że chcę, mimo to, że chcę podjąć pracę, ale jednocześnie chcę rozpocząć naukę w technikum. Także padła prosta odpowiedź. Proszę złożyć podanie. Jeśli dzisiaj zostanie złożone i pan od jutra podejmie pracę, to ja panu nie będę robił żadnych przeszkód, bo nam ludzi wykształconych potrzeba. I tak właśnie w taki oto sposób trafiłem do pracy na PKP. I to był, mówię, 17 lipca 1975 roku rozpocząłem pracę na PKP.
I jak ta kariera się toczyła?
To znaczy tak, na początku pracowałem, byłem na stażu, pracowałem jako umowny rzemieślnik. Następnie jako rzemieślnik, po znanym egzaminie oczywiście, jako rzemieślnik, a potem starszy rzemieślnik. Gdy była końcówka szkoły, czyli na ostatnim semestrze technikum mechanicznego, dostałem propozycję pracy w biurze oddziału napraw lokomotyw, gdzie miałem dużo wtedy czasu, oprócz po prostu na naukę oczywiście, przepraszam, ale też na zrobienie pracy dyplomowej, bo osoba kończąca musiała właśnie wykonać stosownie do ukończenia przyrząd, który został jak gdyby przydzielony przez nauczyciela, który do takiego zawodu przygotowywał. Czyli cała dokumentacja z przyrządem, ten przyrząd potem był wykorzystywany właśnie w warsztatach szkoły mechanicznej, ewentualnie sprzedawany lub wykorzystywany do wykonywania takiej czy innej produkcji. I od tego momentu właśnie wszystko już potoczyło się, można powiedzieć, zdałem maturę, ukończyłem oczywiście technikum, zdałem maturę, pojechałem do Warszawy, zdałem egzamin ścisły na adiunkta, gdzie otworzyło się mi możliwość zdobywania innych stanowisk, zawodów. Następnie trafiłem na 2 lata, znaczy do czynnej służby wojskowej, do szkoły wojsk pancernych, skończyłem szkołę właśnie podoficerską i po ukończeniu, mimo propozycji właśnie zostania w wojsku, wróciłem ponownie na kolej, gdzie zostałem dyspytorem, dyspytorem, następnie pracowałem w laboratorium zakładowym, kierownikiem oddziału napraw lokomotyw, następnie zostałem kierownikiem oddziału napraw dyspozycyjnych, trakcyjnych, starszym dyspytorem, dyspytorem, wcześniej oczywiście jeszcze radco, także można powiedzieć, że tych stanowisk troszeczkę między innymi. I w 2015 roku oficjalnie zakończyłem pracę po bez mała 40 latach pracę na kolei, ale to nie znaczy, że zaprzestałem, bo jestem, tak jak właśnie było wspomniane na początku, jestem w tej chwili nauczycielem nauczania przedmiotów zawodowych w Technikum Transportu Kolejowego. Właśnie w ZDZ-cie został taki kierunek utworzony i po prostu prowadzę zajęcia 4 przedmiotów zawodowych.
Ja zapytałem o ten przebieg kariery, bo jak pan powiedział, że zaczął pracę w 75 roku, to ja domyślam się, ale być może się mylę. Czy pan wtedy poznał tych kolejarzy, którzy tu przybyli do Ełku po 45 i mieli świeże no 30-letnie, ale to można powiedzieć, że świeże wspomnienia tego, jak Ełk wyglądał po 45 roku, jakie wyzwania stały przed kolejarzami?
Tak, tak. Dlatego jeszcze w tym okresie właśnie lat 70. pracowali pracownicy, którzy właśnie byli pierwszymi osadnikami tu po zakończeniu II wojny światowej. Wiele rozmów żeśmy przeprowadzali. Oni wspominali o jak to wszystko się odbywało, jakie trudności. Bo wiadomo, no każdy rok to był rozwój jakiś tam postępu technicznego, cywilizacji, czyli dużo mniej fizycznie zaczęto mniej pracować. Czyli te pierwsze okresy, można powiedzieć, ten zapał tych ludzi był bardzo olbrzymi. Ludzie naprawdę pracowali w bardzo ciężkich warunkach. Udogodnień takich technicznych nie było. I każdy rok, który właśnie następował później, powodowało to, że myśl techniczna, która była rozwijana, ułatwiała po prostu życie. I oni to widzieli, oni się tym po prostu cieszyli, że dzięki nim że wkład pracy, który włożyli, że nie idzie na marne.
Wynika z tego, że tysiące łódzkich rodzin było, no i jest, związanych zawodowo z PKP, może bardziej było w czasach prężnego rozwoju PKP w Ełku. To swego czasu jeden z głównych pracodawców w mieście. Jak to wyglądało? Można było znaleźć w Ełku blok, gdzie nie mieszkał ktoś związany z koleją zawodowo?
No prawdopodobnie, jeśli byłby taki blok, to bardzo mało na pewno było, bo bardzo właśnie dużo osób pracowało, było związane z pracą na kolei. Ełk był dużym węzłem i dalej zostaje. Mieliśmy 5 kierunków. Tak jak wspomniałem, na Radzie Miasta my do samego Olsztyna obsługiwaliśmy 16 par pociągów, czyli 32 pociągi, czyli 16 jechało w jedną stronę, 16 wracało, czyli trzema kierunkami. Do Białegostoku jeździliśmy, obsługiwaliśmy te pociągi do Gołdapi i Suwałk z rozdzieleniem w Olesku. Także była też potrzebna bardzo duża ilość pracowników, którzy po prostu te czynności wszystkie wykonywano. Po prostu brak wiaduktów powodowało to, że też bardzo dużo było pracowników potrzebnych do obsługi przejazdów kolejowo-drogowych. Czyli tak jak było wspomniane, że bardzo duża, można powiedzieć, liczba, armia nas, kolejarzy, pracowała, która była potrzebna do właśnie do wykonania tego zadania.
Jest miłym uczuciem spotkać się na święcie ełckich kolejarzy z tym gronem ludzi, którzy pamiętają te czasy i, no powiedzmy wprost, kolegami i koleżankami z pracy?
No tak, bo oni też właśnie pytają się o różne ciekawostki, o wszystkie zmianki, które nastąpiły. Także też cieszą się, że my to po nich przejęliśmy i dalej w jakiś sposób funkcjonujemy. I to też tu widać. Odnowiony dworzec, właśnie przebudowa Ełku, stacji, po prostu wykorzystanie tych najnowszych myśli technicznych, że w tej chwili modernizacja przyczyniła się do tego, że powstała jedna nastawnia, te inne zostały po prostu, można powiedzieć, usunięte. Oczywiście ta zabytkowa bliżej Suwalskiej jeszcze oczywiście została tam bliżej Towarowej też. Natomiast w tej chwili te zadania, które były rozłożone na kilka nastawni, na dysponujące, wykonawcze i manewrowe, skupia się w tej chwili na jednej nastawni, która jest w pobliżu właśnie naszego szpitala. I tu następuje cały proces zarządzania, który zarówno przejazdami kolejowo-drogowymi, odcinkami w stronę Szczytna, Pisza, w stronę Grajewa, Olecka, no Orzysza oczywiście doraźnie. No i to, co właśnie PKP PLK mówi, że też do Giżycka ma rozpocząć ruch pociągów od nowego rozkładu, czyli od 15 czerwca bieżącego roku. Także...
No właśnie, jest czas zmian. Właściwie non-stop świat się zmienia tak, że jest postęp. Ten nowy dworzec, nowe perony, Rail Baltica, czy pana zdaniem Ełk będzie znowu, dzięki tym wszystkim zmianom ważnym, liczącym się w kraju Europie, węzłem kolejowym?
Na pewno tak. Kursowanie pociągu właśnie tych dalekobieżnych, między innymi Białystok Szczecin, Ełk Wrocław, bo też Białystok, Gdynia, ja mówię o tych dalekobieżnych, już nie mówię o pociągach regionalnych, po prostu jest takim otwartym oknem na świat dla nas kolejarzy, gdzie bardzo dużo osób przyjeżdża właśnie z mniejszych miejscowości, Olecko, Orzysz i z tych innych, którzy nie mają bezpośredniego, można powiedzieć, połączenia kolejowego, także bardzo dużo osób właśnie korzysta z tego typu rozwiązań. I nic nie stoi na przeszkodzie, że ten Ełk zostanie pomniejszony. Na pewno, jeśli zostanie ta do końca zmodernizowana, otwarta ta linia łącząca kraje bałtyckie przez Ełk w kierunku Białegostoku i Warszawy, na pewno da możliwość uruchomienia dużo większej ilości pociągów i sprawniejsze i bezpieczne poruszanie się. Samo to, że w tej chwili jest podnoszona ta właśnie wartość prędkości, czyli skróci do maksimum czas przejazdu, czyli tutaj czas przejazdu będzie bardzo, można powiedzieć, krótki i wiele osób podróżnych będzie po prostu rezygnowało z innego środka lokomocji, bo będzie na pewno wybierało oczywiście przejazd pociągiem.
A młodzi? Pan jest nauczycielem. Zdarza się, że ktoś młody mówi do pana na zajęciach, wie pan co, ja chcę być kolejarzem, bo czuję magię w tym. Bo są osoby, które na przykład tak, mają wybór jechać gdzieś pociągiem, jechać gdzieś samochodem, wybierają pociąg, mimo że to trochę dłużej, tak nie do końca pewne, no bo rozkład jazdy może ulec zmianom, ale coś w pociągach jest takiego, co je ciągnie, żeby podróżować pociągiem. Ale czy są uczniowie, młodzi ludzie, którzy chcą jeździć pociągami, bo czują pasję do tego, chociaż no nie potrafią jeszcze w pewnym momencie przewidzieć, czy tą szkołę skończą, jak to będzie, ale coś ich do tego ciągnie. Są tacy młodzi ludzie.
No samo to, że właśnie że został utworzony kierunek właśnie technikum transportu kolejowego. Dlatego ja mam okazję z młodzieżą właśnie rozmawiać i niektórzy tak jeszcze do końca, można powiedzieć, nie są zdecydowani, jaka ich tam będzie rola, bo czasem też zadaję pytanie, jak siebie widzisz w tej roli. Natomiast część jest takich, którzy już wiedzą, czego potrzebują. Posiadają bardzo dużą wiedzę, którą po prostu odziedziczyli, czy można powiedzieć, że w formie przekazania od rodziców lub też może nie tyle od rodziców, ale od dziadków otrzymali i dlatego, tak jak wspomniałem, skoro jest ten kierunek, są chętni, czyli jest, czyli można powiedzieć, że organizacja tej szkoły była właściwa tu w naszym rejonie, gdzie do naszego Ełku dojeżdża młodzież w tej chwili i z Giżycka do tego technikum tego i z Grajewa, nie mówiąc tutaj z naszych pobliskich miejscowości. Także są też zainteresowani tym kierunkiem.
Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję również.
Gość Radia 5.